Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
Tylko nieznacznie luty ustępuje styczniowi pod względem surowości zimy, bo chociaż minimalne temperatury są nieco wyższe, to zdarzają się znacznie dłuższe okresy mrozu, bez odwilży, a średnie opady są mniejsze niż w styczniu, ale pokrywa śnieżna często jest grubsza na skutek nawarstwiania się śniegu z kolejnych opadów. Drodzy Państwo, kalendarz leśnej przyrody, wydawnictwo Lasów Państwowych, ale uwaga, z początku lat 2000, dlatego taka, a nie inna prognoza na luty. No i zgodzą się Państwo, że jednak nam dziś zwłaszcza chyba bliżej do wiosny niż do zimy. Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie, zwłaszcza, że temperatury takie raczej dodatnie i ten śpiew ptaków jednak już o takim przedwiośniu nam ćwierka, niekoniecznie o tych grubych, śnieżnych pokrywach zimy i śniegu. Chyba taki krajobraz to tylko w górach. No i jednak jeżeli wszyscy ci, którzy wybrali ferie w górach, mają szansę jednak nie na ten topniejący, a właśnie na ten świetny zimowy, feriowy śnieg, to gratulujemy. Kłaniamy się pięknie, Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, i zachęcamy jak zawsze do rozmów, jak również do sprawdzania tego, co tam ciekawego w lesie już przecież w nowym, kolejnym miesiącu, w lutym.
Również zaczęły się zajęcze parkoty. To jest okres godowy u zająca. Zając wydaje na świat młode 3 albo 4 razy do roku, więc te pierwsze zające, które po tych parkotach urodzą się w marcu, nazywamy marczakami, i w związku właśnie z tym już się zaczęły te parkoty. Można zaobserwować wszelkiego rodzaju gonitwy, głównie na polach zajęcy, ale również walki, i to walki nawet takie spektakularne, w których widać jak tużyca się sypie, bo zające się drapią, dosyć intensywnie się biją, boksują.
Drodzy Państwo, cóż to takiego jest ta tużyca, która się sypie? Czy to kojarzy nam się z jakimś elementem przyrody dookoła tych właśnie zajęcy, które gdzieś tam biją się, drapią i oczywiście podskakują? Cóż to takiego tak naprawdę ta tużyca? O czym mówi w tym momencie podleśniczy Leśnictwa Wolski Bór, pan Piotr Krasnowski, który będzie nam dzisiaj również opowiadał o tym wszystkim, co ciekawego dzieje się właśnie w lesie. I przekazałam panu leśniczemu pytanie, drodzy Państwo, od naszych radiosłuchaczy, bardzo poważnym głosem zadane pytanie, także poważną notką w e-mailu na las@radiolublin.pl podparte. Proszę powiedzieć, jak wygląda sen zimowy niedźwiedzi na terenie Nadleśnictwa Kraśnik.
No niedźwiedzi, no niestety u nas nie mamy. Wilków też nie było, więc kto wie, czy tak, czy daleko posunięta ochrona niedźwiedzia go nam tu nie przyprowadzi, no ale na razie go tutaj nie mamy. Natomiast oczywiście zmiany w letargu i zasypianiu zwierząt oczywiście są. Kiedyś tego przy takich srogich zimach, no ten letarg czy sen zimowy, w które zapadały zwierzęta, trwało od początku zimy do wiosny. W tej chwili zwierzęta, te, które podlegają tym procesom, bardzo często w środku zimy potrafią się przebudzić, bardzo często wyjść. No, takim przykładem najłatwiej do zaobserwowania jest nasza popularna wiewiórka, która zapada w taki letarg w przypadku zim mroźnych i śnieżnych. Natomiast bardzo często w tej chwili, pomimo śniegu i na śniegu, na płocie, ta wiewiórka jednak sobie biega. No, to jest to, że te temperatury głównie nie spadają jakoś w dłuższych okresach czasu. To samo jest w świecie roślin. Te procesy, które powodują to, że drzewo na zimę czy w okresie zimy odpoczywa w związku z takimi łagodnymi zimami, brakiem temperatur ujemnych, takich długofalowych ujemnych, dużych ujemnych temperatur, szczególnie dla tych gatunków borealnych, nie jest dobre. No, takim przykładowym gatunkiem, modelowym gatunkiem jest świerk, który tak naprawdę wymaga mroźnych zim i tego, żeby on przeszedł w stan uśpienia, żeby go nie osłabiać. Natomiast to, co obserwowaliśmy z tym wypadaniem świerków właśnie atakowanych przez kornika, to między innymi, no niektórzy naukowcy mówią, że właśnie jest między innymi tym spowodowane, że świerk się osłabia na tyle właśnie dlatego, że nie potrafi w pełni przerwać swojej wegetacji, przerwać tak jakby pójść w proces uśpienia drzewa. I ten proces cały czas w związku z tymi temperaturami dodatnimi, te procesy nie ustępują i w związku z tym drzewo jest tak wysilone, że łatwiej podlega presji owadów.
I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Więc kto wie, czy w niedługim czasie, za te kilkanaście lat, jednak nie będziemy już bez takiej nutki ironii mówić o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie na przykład właśnie niedźwiedzia w Lasach Kraśnickich i generalnie na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo tak jak mówiliśmy Państwu, podobnie było z dzikiem, którego nie było, podobnie było z bobrem, którego nie było, podobnie było także z łosiem, którego też mamy teraz całkiem sporo. Ale my powracamy, drodzy Państwo, do owej tużycy. Proszę się zastanowić, cóż to takiego może być, jeśli chodzi o takie typowe nazewnictwo w gwarze łowieckiej, ale też i generalnie w nazewnictwie biologów, leśników, tużyca u naszego zająca szaraka.
Również zaczęły się zajęcze parkoty. To jest okres godowy u zająca. Zając wydaje na świat młode 3 albo 4 razy do roku, więc te pierwsze zające, które po tych parkotach urodzą się w marcu, nazywamy marczakami i w związku właśnie z tym już się zaczęły te parkoty. Można zaobserwować wszelkiego rodzaju gonitwy, głównie na polach zajęcy, ale również walki i to walki nawet takie spektakularne, w których widać jak tużyca się sypie, bo zające się drapią. Dosyć intensywnie się biją, boksują.
W takim razie jeszcze na te marczaki do marca musimy poczekać, bo przecież dopiero pierwsza sobota lutego. Ale cóż to takiego jest tużyca? Dzień dobry, pani Marianno.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry radiosłuchaczom. Proszę państwa, tużyca to jest kożuch, to jest sierść okrywająca ciało zająca.
Jak ładnie pani nazwała, że to kożuch, kożuszek, taki zimowy, tak, prawda? Tak. Ubranko.
Tak. Panie redaktor, jeżeli mogę jeszcze kilka zdań powiedzieć.
Nawet trzeba.
Ja zaobserwowałam. Właśnie w minionym tygodniu już odzywają się puszczyki. Więc co wieczór i wczesnym rankiem już słyszę głosy samca tuszczyka, który to wydaje taki głos bardzo taki właśnie donośny, w przeciwieństwie do samicy, która ma raczej ten głos znacznie prostszy. A samiec śpiewa z dwóch względów. Ozmiajna innym samcom, że miejsce jest już zajęte i że on żadnego rywala nie ścierpi, bo wszelcy intruzi będą surowo karani. Zwołuje samicę, to jest drugi powód, dając jej znać, że znalazł odpowiednie miejsce, w którym można by założyć gniazda. Właśnie głosy sów brzmią zupełnie tak inaczej niż głosy ptaków dziennych. One mają w sobie coś przejmującego i tajemniczego. Więc moja przyjaciółka Ewa zapytała mnie, co to za stworzenie w nocy między 21 a 23 tak dziwnie huczy po lesie, tak jakoś takim napełniają lękiem. I ona właśnie też tego się bała. Właśnie osoby takie wrażliwe po prostu ten głos jakoś tak odbierają inaczej. Więc ja jeszcze niejednokrotnie rozmawiałam wcześniej z osobami starszymi, które przekazywały taką informację, że to Te sowy przynoszą nieszczęście, choroby, śmierć, że wkrótce ktoś umrze. To też dawniej prześladowano te ptaki. No dzisiaj jest już inaczej, bo już i nauka poszła inaczej. Ale powiem jeszcze, to są takie dziwne zwierzęta, dziwne ptaki, które podczas polowania posługują się głównie słuchem. I zaraz tutaj powiem, bo właśnie mają na przedniej części głowy tak zwaną szlarę. Czyli są to pióra, które ułożone są zupełnie płasko i wokół oka tworzą tak jak gdyby tarczę. I te oczy wyglądają jakby były po prostu jakby nosiły na swojej twarzy takie duże okulary. A u płomykówki to ta szlara jest w kształcie serca. To dziwne, że sowa może zmieniać kształt szlary i wskutek tego zmienia kształt twarzy. A właśnie tu powiedziałam, że sowy podczas polowania posługują się głównie słuchem. I szlara pełni rolę takiej anteny kierunkowej dla ich uszu, które ułożone są niesymetrycznie. Ucho prawe jest ułożone wyżej, ucho lewe niżej i te radary uszne znajdują się w tych uszach, w tych fałdach skórnych po bokach głowy. No i właśnie dlatego sowa tak często kręci głową, żeby ustalić kierunek pochodzenia tego dźwięku. I dlatego nawet te uszy ułożone są niesymetrycznie z tego względu, że właśnie chodzi o dźwięki, które dochodzą do każdego ucha i sowa wtedy dokładnie lokalizuje, nawet miejsce, nawet najdrobniejszy szelest jakiegoś gryzonia. To są niezwykle ciekawe rzeczy. Pani redaktor, co w moich karmnikach? A więc jest już temperatura dodatnia, więc do karmiania już zrezygnowały. Na razie kosy, sujki, ludziki, kwiczoły, paszkoty, grubodzioby, pełzacze, dęcioły, ale nadal nie rezygnują sikory, trznadle, dzwońce, mazurki, wróble, nadal je dokarmiam. A sierpówki tokują. Tu jest taka gonitwa na podwórku, a potem jak już one są tak nasycone właśnie tą swoją miłością i jedzeniem, pokarmem, one przesiadują, to znaczy ptaki nie siedzą, one po prostu stoją, bo to taka jest inna historia pobytu tych ptaków na gałęziach. One przebywają na gałęziach, przytulone do siebie, samczyk, samiczka, czyszczą sobie piórka, układają te piórka, no i widać, że są bardzo szczęśliwe. Ale jeszcze tutaj jeszcze odkryłam pewną ciekawostkę. Dzięcioł średni, który przylatuje do karmnika i odlatuje na gałęzie drzew, on przebywa na gałęzi wzdłuż, tak jak lelek, nie w poprzek, jak inne dzięcioły, a zawsze przebywa wzdłuż gałęzi, podobnie jak lelki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia jak zawsze i do zobaczenia podczas tych wszystkich leśnych pani wędrówek. Kłaniamy się pięknie pani Marianno. Notujemy te obserwacje ornitologiczne i jak tylko przyjdzie czas i pora, podpytamy oczywiście profesora Grzegorza Grzywaczewskiego o te wszystkie zagadnienia. Być może jeszcze więcej ciekawostek nam przekaże. A proszę pamiętać, że w lutym zapasy owoców leśnych są już na wyczerpaniu. Zresztą nie tylko gdzieś tam na granicy pola i lasu, jak również i w naszych ogrodach, więc jeszcze pomimo tego, tak jak zaznaczyła pani Marianna, że są takie ptaki, które już w tym momencie tak delikatnie sobie rezygnują z tego podjadania, to my nie rezygnujmy z dokarmiania. A skoro była mowa o puchaczu i puszczyku, to wiemy, że w lutym właśnie rozpoczęły swoje gody. Samce puszczyka i puchacza bardzo intensywnie nawołują, zwłaszcza w takie bezchmurne, księżycowe noce, oznajmiają w ten sposób o zajęciu terytorium i gotowości do przystąpienia oczywiście do lęgów. To najlepszy czas, aby policzyć ich terytoria lęgowe, których zawzięcie bronią przed innymi konkurentami. Gdy dobiegnie je głos rywala lub naśladującego człowieka, zbliżają się do niego na taką niewielką odległość i wielokrotnie wydają głos zwany puchaniem lub huczeniem w celu przepłoszenia konkurenta, a puchanie puszczyka słychać nawet z kilkuset metrów i dlatego tak często właśnie do naszych ludzkich uszu ten dźwięk dociera. Również takie przenikliwe uchu puchacza niesie się bardzo daleko, a jego głos ostrzegawczy, przeraźliwy, diaboliczny chichot, zupełnie inny chichot niż dzięcioła zielonego, usłyszymy z bliska w środku nocy, oczywiście w lesie lub na bagnach i wtedy taki odgłos może zmrozić krew w żyłach. A skoro mowa o bagnach i mokradłach, to wczoraj, czyli 2 lutego, świętowaliśmy właśnie ich dzień. Oby tych bagien i mokradeł nam po prostu nie zabrakło. Powracamy do tużycy.
Tużyca się, czyli futro zajęcze się sypie, bo zające się drapią, dosyć intensywnie się biją, boksują. Także można to zaobserwować, można poszukać, są filmiki w internecie, kiedy niektórym udało się nagrać właśnie takie walki na zajęcy w okresie parkotów.
W takim razie już wiemy, że tużyca to właśnie ta sierść i drodzy Państwo, nawet jeżeli ona się sypie, rozsypuje i gdzieś tam widzimy kłębki właśnie tej tużycy, czyli tej sierści zająca szaraka, to nie są to śmieci w lesie. Ale niestety te ludzkie, komercyjne bardzo śmieci w lasach są. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jak wielokrotnie w ciągu ostatnich minionych lat odwiedzam całość Nadleśnictwa Kraśnik, ale także Leśnictwo Wolski Bór, jedno z naszych ulubionych leśnictw, to muszę Państwu powiedzieć, że takiej sterty śmieci, jak teraz, jeszcze w końcówce stycznia, w tym nowym 2024 roku, naprawdę już dawno nie widziałam. Ale okazuje się, że boli to nie tylko mnie, wizytującą z mikrofonem lasy, ale także tych, którzy mieszkają tam w pobliżu. I okazuje się, jak podkreśla pan podleśniczy Leśnictwa Wolski Bór, pan Piotr Krasnowski, że jest taka mieszkanka, która przyczepiła, drodzy Państwo, tekturową tabliczkę. Tak od razu zapytałam o tę tabliczkę, no bo zobaczyłam, że nie jest to ani kolor biało-zielony, nie ma loga Lasów Państwowych. Sznurkiem wokół pnia sosny przyczepiona taka tablica, na co, po co, a napis oczywiście, proszę tutaj nie wyrzucać śmieci, nie śmiecimy i tego typu hasła.
Mamy tutaj taką panią spacerującą z psem, pani, której leży na sercu to, żeby las nie był zaśmiecany, bardzo często sprząta tutaj jak przechodzi. No tu jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo często przyjeżdżają najczęściej młodzi ludzie. Nic nie mamy przeciwko temu, żeby sobie tutaj stanąć, zaparkować, no tylko, że właśnie to jest takim jakąś dziwną rzeczą, że przyjeżdżają te same osoby w to samo miejsce i zostawiają góry śmieci, można to tak powiedzieć. Trochę się dziwię, no jak to jest? No, naśmiecił i drugi raz ten śmietnik przyjeżdża i
sam dla siebie naśmiecił.
Sam dla siebie naśmiecił i zupełnie mu to nie przeszkadza. Więc tu widzimy, ta pani własnoręcznie wykonała taką tekturową tabliczkę, przywiązała to do drzewa. Zakaz wyrzucania, wysypywania śmieci. Ale Nie bardzo to pomaga. No, staramy się, edukujemy cały czas, mówimy o tych śmieciach, że wziąłeś całe opakowanie, niosłeś i nie było ciężkie, a taki papierek, który jest tak lekki, nie można włożyć do kieszeni, włożyć do schowka w samochodzie, nawet położyć na podłodze w samochodzie i po prostu w domu wyrzucić do śmieci. Szczególnie to jest takie dziwne właśnie w tych miejscach, w których ludzie przyjeżdżają tam kilkanaście czy kilkadziesiąt razy i za każdym razem zostawiając jakiś taki talizman, czy o coś tutaj chodzi, że zostawiają właśnie swój śmieć, tak jakby chcieli, nie wiem, zaznaczyć swój teren, że tutaj ja byłem tutaj, tak jak często można w różnych miejscach odczytać napis, no, tu byłem ja. Także nie wiem, może to ma na celu, ale no bardzo to wygląda źle w lesie. No uważam, że nie powinno tak być. Oczywiście generuje ogromne koszty. Przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że tam jeden papierek, jedna butelka to...
O, puszka.
Właśnie. Tutaj mamy puszkę, tu mamy butelkę, tam mamy papier i jeśli to przemnożymy przez powierzchnię lasów, które mamy w naszym nadleśnictwie, czy w ogóle w całej Polsce, to robią się tony tych śmieci, robią się to naprawdę poważne pieniądze, które Lasy Państwowe inwestują w to, żebyśmy mieli możliwość obcowania z tym czystym lasem. Dlatego apel taki, że skoro przyniosłem pełną puszkę, tak jak tu widzimy, leży puszka, na pewno ktoś przyniósł ją pełną, nikt nie przyniósł jej tu pustą i wypił zawartość, to można tą puszkę zgnieść, włożyć do kieszeni. Nie tylko można, tylko należy to zrobić. Wziąć do kieszeni i zabrać po prostu ze sobą.
Drodzy Państwo, czegoż tam nie było? Oczywiście różnego rodzaju opakowania po chipsach, ale też i zdrowe, wieloowocowe i wielowarzywne soczki ktoś spożywał. Właśnie na skraju leśnictwa Wolski Bór, w tym miejscu, gdzie jedna z mieszkanek spacerująca z psem, jak Państwo słyszeli, przyczepiła taką tekturową informację, że to nie jest miejsce na śmieci, na składowanie i na wyrzucanie. No coś zupełnie niesamowitego. A chciałam zapytać, jakie są Państwa refleksje z wędrówek po lasach? Czy rzeczywiście w ostatnich latach gdzieś coś zaszwankowało w tym odbiorze ekologicznym? A przecież tak dużo o tej ekologii się mówi. I proszę Państwa, jak to się dzieje, że jednak ten bardzo ekologiczny turysta, również ekologiczny sportowiec, bo znamy takie szlaki na przykład rowerowe czy rolkowe, tam gdzie bardzo chętnie wędrują i jeżdżą ekologiczni sportowcy na ekologicznych pojazdach, czy też biegacze i po prostu widać, że z jednej i z drugiej strony na przykład izotoniki dla sportowców tak dobre w czasie treningu są wyrzucane na lewo i na prawo właśnie gdzieś tam w runo leśne. Jakie są Państwa obserwacje, jak to wygląda i wydaje się, że znowu musimy powracać do tego tematu piętnowania za takie właśnie zachowania. Robiliśmy to 20 kilka lat temu na antenie podczas audycji Leśne Wędrowanie. 801 50 10 22, także 81 743 7383. I jak później wśród tych śmieci wypatrzeć, drodzy Państwo, takie niesamowite botaniczne ciekawostki? Bo to nie tylko niedźwiedzie nie zasnęły w tym roku na terenie Nadleśnictwa Kraśnik, ale również okazuje się, że takie anomalie także między innymi wśród roślin można było zaobserwować.
Tutaj na roślinach ozdobnych jak najbardziej można to zauważyć. No, to jest zanik tych ujemnych temperatur długookresowych, że w przypadku kiedyś zimy może nie były jakieś bardzo cięższe jak teraz, ale jak pamiętamy, kto sięgnie pamięcią lat temu 10, to mróz, jeśli przyszedł w grudniu, no to był do marca, tak? No 10-15 to było takim standardem, które było. I przez okres tych mrozów te wszystkie procesy w roślinach ustawały na tyle, że żeby je pobudzić z powrotem do rozwoju, no trzeba było kilku tygodni ciepła, wysokiej temperatury słońca, żeby tak jak takie tradycyjne przedwiośnie, że w nocy mróz, w dzień plusowa temperatura, to powodowało już ruch tych soków, to powodowało budzenie się pączków śpiących, to powodowało to, że roślina zaczynała proces swojego rozwoju tak jakby od nowa, już od nowego roku. Natomiast teraz te wahania temperatur, zaburzenia, no powodują różne właśnie takie dziwne zjawiska, że czasami na jesieni raptem mamy jakieś kwiaty, które tak naprawdę kwitły tylko wiosną. Ja tu gdzieś w ubiegłym roku w Sylwestra zrobiłem kilka zdjęć, który żółciutki był piękny, rozłożony w takim miejscu, gdzie był za wiatrem i nasłonecznionym od południowej strony, że już był, tak? Więc to wszystko pokazuje, że nie tyle cieplejsze zimy, oczywiście tak, ale właśnie to chodzi, że nie ma długich okresów niskich temperatur.
Drodzy Państwo, nie stokrotka, bo cały żółciutki, ale jakiż to taki trawnikowy kwiat właśnie na granicy Sylwestra i Nowego Roku zakwitł tak pięknie, że aż urzeczony tym widokiem pan leśniczy Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bór od razu zdecydował, że trzeba to uwiecznić i zrobić zdjęcie. Kto taki pierwszy jeszcze na granicy tego Starego i Nowego Roku chciał się tutaj takim żółtym słoneczkiem pochwalić? Chwalić i rzeczywiście tak pięknie zaprezentować. Cóż to mogła być za roślina? O to teraz Państwa pytamy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I tak jak czytam list na las@radiolublin.pl od pani Marioli. Tak, tak, to jeden z takich no, popularnie przez nas nazywanych chwastów. Cóż to może być?
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Ja tu gdzieś w ubiegłym roku w Sylwestra zrobiłem kilka zdjęć. Żółciutki był piękny, rozłożony w takim miejscu, gdzie był za wiatrem i nasłonecznionym od południowej strony, że już był, tak? Więc to wszystko pokazuje, że nie tyle cieplejsze zimy, oczywiście tak, ale właśnie to chodzi, że nie ma długich okresów niskich temperatur.
Rzeczywiście nie ma długich okresów niskich temperatur i na przykład troszeczkę nam ta przyroda pokazuje, że nawet na granicy, proszę bardzo, z jednej strony grudnia i stycznia możemy podziwiać żółte kwiatuszki. Cóż to za kwiaty? Pani Barbaro, dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście to jest, bo tak najwcześniejszy kwiatku to podbiał, ale żółty to właśnie ten mnisek lekarski. Nazywany też mleczem, ale to nie jest mlecz, bo mlecz, a mnisek lekarski różni się. Mnisek lekarski to jest roślina jednoliścienna, a mlecz to jest dwuliścienna. No takie łodydy wypuszcza te boczne liście i tam na końcu ten kwiatek.
Wszystko się zgadza. Tak, jak najbardziej. Bardzo pięknie, także dziękujemy za to botaniczne usystematyzowanie i mlecza polnego, czyli takiego popularnego chwastu, ale także tego mniszka lekarskiego. I bardzo słuszna była pani ta pierwsza myśl, że być może podbiał, tak? Bo on jest jednym z takich pierwszych zwiastunów wiosny, prawda? Ale tutaj okazuje się, że jeżeli było tak dogodne miejsce, które opisywał pan Piotr Krasnowski, no to nawet i właśnie ten nazywany przez nas tak ogólnie, bo jednak tak po prostu wszyscy mówią, no to mlecz tutaj taki żółty sobie zakwitł, prawda? Więc takie rzeczy też się mogą zdarzyć. A pani zaobserwowała na przykład wokół siebie czy w ogrodzie takie anomalie pogodowe?
No to znaczy nie, ale mlecz, znaczy ten mniszek lekarski teraz później kwitnie, ale podbiał to owszem, podbiała spotykam.
Tak jest. Na przykład kiedyś zawsze takim wyznacznikiem początku wiosny był kwitnący wawrzynek wilczełyko, prawda? A teraz okazuje się, że on i w grudniu sobie kwitnie po południu, prawda? Więc rzeczywiście troszkę się pozmienia.
Nie, faktycznie, jak tylko coś słonko jest, to w marcu zauważyłam, w marcu, na takim południowym skłonie zbocza, nie? No to już pierwszy taki nieśmiały kwiatuszek, ten żółty wychodzi.
To prawda. To prawda. A jak tam pogoda u pani Barbaro?
Taka mokro, siąpi, cicho na dworze, no nie bardzo ten luty.
Tak, tak. Oby tylko pojawiały się takie przebłyski słońca, prawda? Bo ostatnio, w tym minionym tygodniu było takie słońce, które już, prawda, które już nam taką cieplejszą wiosnę tutaj zwiastuje i takie naprawdę chęć do życia. A tak to no, z jednej strony mokro, to dobrze, tak? Bo jakaś tam mrzawka się pojawia, taka delikatna, więc może nie będziemy narzekali na ten niedobór wody, ale z drugiej strony, tak jak pani mówi, no to taka jakaś pogoda niezachęcająca do wyjścia, prawda?
A tutaj można sobie książkę poczytać.
Jak najbardziej tak polecamy. Radia posłuchać, prawda? To my za Państwa pojedziemy, tak, pojedziemy w teren, przywieziemy fajne opowieści od leśników, leśniczych i będziemy sobie razem wspólnie wędrować tak radiowo.
Bo nieraz dużo się rzeczy dowiaduje jeszcze.
to bardzo nas to cieszy. My od Państwa też mnóstwo ciekawych rzeczy się oczywiście dowiadujemy. Pozdrawiam serdecznie Pani Barbaro. Wszystkiego dobrego.
Ja też pozdrawiam.
Dziękuję. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, no to jeszcze takie słowo potwierdzenia, no bo Pan Piotr Krasnowski, skoro sam widział, sam zrobił to zdjęcie, no to wie, jakiś to kwiat uwiecznił.
W ubiegłym roku podczas noworocznego spaceru z psem znalazłem w takim ustronnym miejscu nasłonecznionym, zawiecznym właśnie kwiat mniszka lekarskiego, tego popularnego mlecza, którego tak nazywamy, właśnie 1 stycznia. Więc to pokazuje, że te wahania tych temperatur powodują takie zaburzenia i wręcz anomalie, można by było powiedzieć.
A my dalej sobie wędrujemy, tak jak Państwu tutaj opowiadałam, czyli my jedziemy w las, jeżeli pogoda taka niezbyt sprzyjająca, żebyśmy wszyscy tłumnie w tym lesie na spacerze się spotkali, choć wiemy, że są tacy radiosłuchacze, dla których każda pogoda na wyjście do lasu jest jak najbardziej dobra i korzystna, tylko trzeba się odpowiednio ubrać. No i tak, drodzy Państwo, wędrujemy po tym leśnictwie Wolski Bór i nagle widzimy coś niesamowitego, czyli z jednej strony bardzo takie rozgarnięte liście, trawy i mech nawet. I tak się zastanawiamy, cóż to za wandal tutaj takie rzeczy zrobił? Kto tak bardzo rozgarnął tę ściołę? No, gdyby był śnieg, to z pewnością ten śnieg byłby też wytopiony, ale że śniegu już nie ma, no to tego wytopienia także nie ma. Kto tutaj leżał? Kto tutaj tak nagrzebał?
No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie dlaczego?
Dlaczego sarna wygrzebała tak bardzo liście, trawy i mech i powstało nam takie jakby, no, kółeczko, może bardziej takie owalne kółeczko, powiedzmy. Cóż to było za miejsce, czemu to miało służyć i dlaczego taki wandalizm, proszę bardzo, w ściółce tutaj powstał? 801 50 10 22.
No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie dlaczego?